Pod koniec lat 70. XX wieku Europa płonęła ideami wolności. Młodzi ludzie zakwestionowali sens wszystkich instytucji. Szukano nowej drogi. Pewien włoski inżynier postanowił nie tylko mówić o wolności, ale ją zbudować. Giorgio Rosa stworzył na Adriatyku własne mikropaństwo Wyspę Róż. W państwie filozofów włoski film z 2020 roku Wyspa Róży. Reżyseria Sydney Sibilia. To zaczynamy, państwo filozofów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Nie chcę rządzić światem. Chcę tylko mieć kawałek morza dla siebie. Mówi główny bohater. Ja tylko dodam, to jest film oparty o fakty, więc taka rzecz...
To jest ważne.
Taka rzecz we Włoszech się wydarzyła. Czyli właściwie można by było powiedzieć, że każdy ten kawałek morza dla siebie może zbudować. Od utopii zacznijmy, pani profesor. Bo to jest utopia albo wielkie marzenie.
Ja wiem, czy to jest utopia, czy wielkie marzenie. Mnie się wydaje, że z jednej strony tutaj Giorgio Rosa wykorzystał pewną lukę w prawie. Dzisiaj już tak łatwo by mu nie poszło, bo swoją wyspę zbudował na wodach poza terytorium włoskim, prawda, tych międzynarodowych.
Wyspa powstała, czy też platforma powstała dokładnie 11 kilometrów od wybrzeża Emilia Romagna we Włoszech.
To też ważne, że tak naprawdę to nie była wyspa, tylko platforma, natomiast no, miało to swojego rodzaju strukturę wyspy. Natomiast moim zdaniem to nie tyle utopia, bo tak naprawdę Giorgio Rosa, budując tą wyspę, wchodził w taką strukturę bardziej anarchistyczną niż utopijną. Czyli z jednej strony tutaj możemy przywołać choćby Piera Józefa Proudhona, który mówił o tym, że własność to kradzież i takie działanie wspólnotowe jest najważniejsze. Z drugiej strony mamy Michaiła Bakunina, który krytykował państwo z jego taką scentralizowaną i przede wszystkim przemocową strukturą. Wedle Bakunina wszelki autorytaryzm jest niebezpieczny, w związku z tym spontaniczne działanie czy spontaniczna rewolucja jest taką istotą wszelkiej zmiany i niesie to, co właściwe, co dobre. Czy wreszcie Piotr Kropotkin, który stawiał również na taką wzajemność pozainstytucjonalną, czyli takie działanie, które będzie miało charakter z jednej strony autonomiczny wobec struktur państwowych, ale z drugiej strony będzie wspólnotowe. To, co jest ciekawe w tym filmie, to właśnie ta opowieść, kiedy już ta platforma wyspa zaczyna funkcjonować. Bo ona stała się z jednej strony takim miejscem ówczesnym, kultowym niemalże dla hipisów i bardzo dużo osób tam płynęło, żeby zwyczajnie się zabawić. Natomiast z drugiej strony, gdy zaczęto podważać status prawny tej wyspy, kiedy pojawił się właśnie ten kłopot od strony porządku państwowego, instytucjonalnego, to zaczęło się dziać to, co w anarchizmie jest najważniejsze. Czyli nie tylko takie działanie antysystemowe, ale wspólnotowe. Bo ludzie, którzy najpierw tworzyli tą wyspę i na niej się bawili i nie chcieli nic więcej, tylko właśnie tego kawałka wolności, by móc działać jakkolwiek i być sobą, cudownie się zjednoczyli, żeby walczyć o tą wyspę. Na różnych zresztą płaszczyznach, bo tam była i batalia w sądzie, żeby uznać jej państwowy wymiar, jej autonomię wobec rządu włoskiego, ale też batalia z takimi skostniałymi strukturami społecznymi, oczekującymi, że jak państwo, to tylko ta struktura, która gdzieś tam rodziła się przez setki lat i to nie może być banda hipisów, którzy wymyślili sobie, a teraz będziemy mieli wolność.
Na lądzie wszystko ma swoje zasady. Tutaj żadnych. To jest również opis tego, czym Wyspa Róży miałaby być.
No i to też taki anarchistyczny bardzo koncept, który staje przeciwko temu, co skostniałe. Ja nie bez przyczyny wymieniłam takich klasyków. Tutaj można też oczywiście dorzucić Maxa Stirnera. Oni wszyscy przede wszystkim pokazywali, że państwo tworzy struktury, które są może i dobre dla jednostek, które są w jakimś sensie słabe, zagubione, nie mają takich możliwości czy takich zdolności, żeby działać w sposób niezależny, ale tak naprawdę ramy instytucjonalne wedle tych anarchistów są przytłaczające. One powodują, że człowiek nie może być sobą. Tutaj Stirner jest myślicielem, który na przykład zwraca uwagę, że egoizm jest czymś naturalnym, w tym sensie takiego zakotwiczenia się w sobie i działania w imię własnych wartości, poza takim oglądem, co ode mnie oczekują inni, czy jak mnie warunkuje kultura, instytucje, które wzrastam. Więc ta wolność, taka też spontaniczność, możliwość wytwarzania czegoś, co wychodzi poza ramy codzienności, jest szalenie ważne. I ta Wyspa Róży właśnie stanowiła taki w pewnym momencie symbol i ona bardzo długo, nawet już po tak naprawdę jej zniszczeniu, bo w tym filmie możemy obserwować, jak taka ślepa matryca instytucjonalnych reakcji, ale też prawa, będzie niszczyła tą wyspę, łącznie z tym, że przecież państwo włoskie ogłosiło stan wojny i ta wyspa została zaatakowana przez statki, zupełnie tak, jakby tutaj był jakiś wróg czający się u bram. Ta wojna oczywiście trwa parę godzin, dopóki ci młodzi ludzie tak naprawdę nie zostali wywleczeni z tej platformy. Natomiast ten mit Wyspy Róż trwał jeszcze bardzo długo, stąd mamy dzisiaj ten film.
Wyspa Róży nie podobała się nie tylko państwu włoskiemu, nie podobała się także państwu watykańskiemu. Z różnych powodów, ale zacząłem od utopii i pani profesor nie chciała rozwijać tego tematu, więc będę jednak przymuszać, bowiem czy nie jest też trochę tak, że idea anarchizmu nie jest utopią? I czy z myśli utopijnej się nie wywodzi?
I tak i nie, bo z jednej strony można zobaczyć pewne takie treściowe podobieństwa. Natomiast utopia bardzo często była tworzona od razu jako coś, co nie jest realne. Czyli ona od razu miała nam dać albo jakąś parabolę, albo jakąś idealizację, pokazywać właśnie to idealne państwo, albo w przypadku antyutopii pokazywać coś, co jest negatywne i co może prowadzić do jakiejś destrukcji. Natomiast za każdym razem mamy tutaj jednak takie trochę bujanie w tych przysłowiowych obłokach.
Sugeruje pani profesor, że Platon, układając swoją utopię dotyczącą państwa, on myślał, że to jest utopia i traktował tę opowieść metaforycznie? Czy bajkowo?
Na poziomie swojej filozofii on pokazywał rzeczywiście takie idealne państwo, jakby mogło wyglądać funkcjonowanie ludzi, gdyby zastosowali racjonalne narzędzie do zbudowania instytucji klasowych, społecznych i ten model byłby dostosowany do tego, kim jesteśmy. No bo w państwie Platona wszystko wiąże się też z naszymi kompetencjami, czyli jakimi jesteśmy tak naprawdę ludźmi. Natomiast utopię, to nie była w tym sensie utopia, że sam Platon jednak dążył do zrealizacji.
To myśmy ją nazwali utopią, tak?
Tak, tak. Natomiast gdy przyjrzymy się takim klasycznym utopiom, to one z reguły jednak dają nam pewnego rodzaju wizję idealną. No i w tym sensie Platon też nam daje tą wizję idealną. Natomiast anarchiści wcześniej czy później jednak chcą nas wyprowadzić, jeżeli nie na ulicę, to na przykład do squatu, czy do jakiejś wspólnoty hipisowskiej czy wolnościowej. Tutaj może to przyjmować bardzo różne postaci, natomiast mamy tutaj większe jakby przełożenie i często te teksty są pisane nie tylko jako diagnoza społeczna plus co by można było zrobić, co by było gdyby, tylko od razu są pewne anarchistyczne podpowiedzi. Stąd anarchizm wydaje mi się mocniej jest zakorzeniony i w XX wieku zwłaszcza widać go było bardzo dobrze, ale XIX wiek też pełen jest różnych ruchów anarchistycznych.
W dodatku takich dość kontrowersyjno-mocnych, myślę o wysadzaniu się, czy też próbach zamachów i najróżniejszych innych prób obalenia państw.
No bo to jest druga sprawa szalenie ważna. Zresztą tutaj wspomniany przeze mnie Bakunin, on na przykład bardzo mocno polemizował z choćby takim autorytarnym socjalizmem, bo tak widział właśnie teorię Marksa. Więc prawda, tutaj z jednej strony odniesienie takie można powiedzieć teoretyczne do samej teorii Marksa, z drugiej strony już do możliwości zastosowania, czyli Bakunin stawiał na większą wolność właśnie jednostki, większą spontaniczność człowieka w kształtowaniu się naszej rzeczywistości. Dla niego rewolucja musiała być spontanicznym aktem, natomiast mówił o rewolucji. W związku z tym, no tutaj już przestaje być słodka opowieść o tym, jak możemy zmieniać świat, tylko w pewnym sensie...
Znaczy możemy go zmienić siłą.
Tak. Stąd znowuż w porównaniu do takich czysto teoretycznych idei, anarchizm ma w sobie bardzo dużą taką, powiedziałabym, moc oddziaływania, która nie zawsze będzie piękna, czy nie zawsze będzie bezpieczna. Bo z wieloma ideami możemy się na przykład zgadzać, tylko już potem ta realizacja może nam już przeszkadzać, czy możemy w niej widzieć zagrożenie. Zresztą takim ojcem też nie do końca z rozmysłu stał się Herbert Marcuse, który jak napisał Człowieka jednowymiarowego, robił diagnozę społeczeństwa konsumpcyjnego i gdy w 68 młodzież sięgała po jego książkę i z lubością cytowała te fragmenty, gdzie on pisze o tej takim spłaszczeniu natury ludzkiej. Sam Herbert Marcuse był przerażony. On miał inne doświadczenie. On przeżył II wojnę światową, więc on już tutaj nie chciał iść tak mocno w działania rewolucyjne, a wiemy, że w 68 samochody były podpalane, czy bomby były rzucane. Ta rewolucja przebiega w bardzo dynamiczny sposób. Zresztą, jak się przyjrzymy samym komunom hipisowskim, to nawet widać w tym filmie, tam jest dużo dwuznaczności. No bo ta wolność w pewnym momencie została utożsamiona choćby z możliwością niekontrolowanego choćby spożywania używek różnego rodzaju. Co też możemy się zastanawiać, jakie będą skutki. Tutaj możemy włączyć oczywiście złotą zasadę utylitaryzmu i powiedzieć, no dobrze, dobre jest to, co przynosi szczęście jak największej ilości ludzi, czy istot żyjących, prawda, w wypadku Jeremiego Benthama. No ale potem rano się człowiek budzi i są te skutki długofalowe. No jak to jest tylko kac, to można przeżyć. Ale jak potem mamy uzależnienie, destrukcję rodziny, czy w ogóle jakieś głębsze konsekwencje, no to już zaczynają się kłopoty. Więc anarchizm zawsze jest gdzieś na granicy. Tylko, że z drugiej strony, jak przyjrzymy się całej tej idei, to wydaje mi się, że są takie momenty, gdzie człowiek chce tej rewolucji, gdzie czasami dochodzimy do ściany i trudno sobie wyobrazić.
Ale to dlatego, że instytucje nas przytłaczają, że państwo nas dusi?
Instytucje to my ludzie. To o tym trzeba pamiętać. I niestety zawsze znajdą się osoby, które będą wykorzystywały nawet najlepsze, najpiękniejsze instytucje, czy najpiękniejsze wzorce, bo przecież demokrację też można przeobrazić tak, żeby zrobić rządy większości, czy zrobić rządy tyranii. Więc to my za to zawsze to odpowiadamy. I tu jest ten problem. Bo niestety w momencie, kiedy większość zaczyna decydować i zapomina na przykład o mniejszości. To jest to, co we współczesnych czasach choćby Will Kimlicka cały czas powtarza. To taki kanadyjski filozof kultury, filozof społeczny Will Kimlicka zwrócił uwagę na to, że demokracja na tym właśnie powinna polegać, żeby zapewnić możliwość mniejszości, żeby była mniejszością. A więc okej, prawda, dochodzi ktoś do głosu, no bo ma w wyborach demokratycznych większość, ale musi pamiętać, że są tacy, którzy na tą osobę nie głosowali. Czyli, prawda, teraz musimy takie wmontować polityczne i prawne zabezpieczenia, żeby dać możliwość alternatywnym czy mniejszościowym głosom, stylom życia, w ogóle, prawda, tym ludziom, którzy nie zebrali tyle głosu, a są naszymi współobywatelami, na funkcjonowanie w państwie. I dla Willa Kimlicka to jest najważniejsze w demokracji, bo zyskanie większości, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z dobrą socjotechniką, z mocnym przekazem medialnym, no umówmy się, jest do zrobienia. I nie jeden tyran już to wykorzystał. Więc teraz te mechanizmy zapobiegające takiemu monopolowi władzy, czy też epistemologicznemu monopolowi, no są szalenie ważne.
Państwo, które powstało na Wyspie Róży, nie miało czasu, by się rozwinąć i wykształtować sobie instytucje, ani trójpodziału władzy, innych różnych demokratycznych zabezpieczeń. Do Państwa Filozofów i na Wyspę Róży wracamy za moment. W Państwie Filozofów jesteśmy na Wyspie Róży. Wyspa Róży to jest film z 2020 roku, więc dość młody, można by było powiedzieć. Mógł Państwu umknąć, bo wielkiego hałasu dotyczącego tego filmu nie było. Ale polecamy, żeby się uśmiechnąć, bo to włoski film jest, to Włosi znani są z takiej tragikomicznej maski, która pozwala przyjrzeć się rzeczywistości w takim krzywym zwierciadle. Profesor filozofii Jan Heinderek, przypomnę, w studiu. Wspomniała pani profesor dzieło, które gdzieś przez tych młodych ludzi, którzy zaangażowani byli pod koniec lat 60. w rozsadzanie państwa, w rozsadzanie instytucji, Człowiek jednowymiarowy. Czy diagnoza, którą o Marcuse postawił, ona jest aktualna dzisiaj?
Ja myślę, że ona ma rzeczywiście uniwersalny charakter, bo co on dokładnie pokazał, że każda kultura, niezależnie od tego, jaką ma strukturę, jest opresyjna. Bo my, żyjąc w tej kulturze, już od dziecka musimy się jej nauczyć. Więc w tym sensie ona jest opresyjna, bo nam wtłacza jakieś reguły, jakieś zasady funkcjonowania, przy czym mamy albo ukrytą taką opresję, wtedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy poddani modelowaniu przez kulturę, albo jawną. I teraz ukryta represja jest właśnie w konsumpcjonizmie, jest w kapitalizmie, które dają nam formę takiego rzekomego wolnego działania, a tak naprawdę sprowadzają nas do tej jednej funkcji zarabiania i bycia takim prawym obywatelem, obywatelką płacącym podatki. Natomiast jawna represja widoczna jest w totalitaryzmie, no i wtedy my wiemy, że jesteśmy represjonowani, bo aparat państwowy jest cały czas nastawiony na kontrolę każdego fragmentu naszego życia, każdego aspektu naszego życia.
I co, formą sprzeciwu jest walka z tym, czy systemem, czy z kulturą można walczyć?
Tak to sobie wyobraził Rorschach. Tak to sobie wyobraziło pokolenie 68. Stąd mamy rewolucję bardzo mocną. Natomiast zaraz po tej rewolucji możemy zobaczyć cały szereg dyskusji, które to widać choćby u Naoma Chomskiego, który właśnie jest z tego 68. On jest zresztą bardzo dumny, że wtedy był na barykadzie. Nawet chwali się, że był przez chwilę na komisariacie. Chyba go na dłużej nie zatrzymali niż 24 godziny.
Mówi sobie Chomsky.
Tak, ale podkreśla, że był, prawda? Więc mamy ten etos rewolucjonisty. Ta rewolucja była burzliwa. Natomiast co się potem działo? analiza choćby tych wszystkich komun, jakie były zakładane przez Dzieci Kwiaty, pokazuje, że szybko zaczęto tworzyć tam wewnętrzne, instytucjonalne formy. No i tu potrzebujemy Jamesa Clifforda, bo James Clifford, analizując kultury, zwrócił uwagę na to, że kultura nie znosi próżni. Jak nam się rozsypią jedne instytucje, to my szybko sobie tworzymy nowe, bo tak funkcjonujemy. Jesteśmy istotą, która potrzebuje tego instytucjonalnego funkcjonowania. Czyli co, jeżeli rozbiliśmy na przykład tradycyjny porządek rodziny, no to w komunie zawiązywały się różnego rodzaju relacje intymne, które tworzyły swój model bycia razem. Jego już możemy nie nazywać rodziną, ale to bycie razem, które opierało się na różnych emocjonalnych czy seksualnych relacjach, potem, prawda, tworzeniem jakiejś wspólnoty, miało również charakter pewnych ram, norm, czy wprowadzania pewnych wartości. Czyli mamy tutaj właśnie to, co najważniejsze w instytucjach, jak to Galen ujmował, czyli pewną normę stabilizującą, pewien wzorzec postępowania.
Czyli idąc dalej, musi pojawić się coś bądź ktoś, kto będzie kontrolować również to, czy te normy przyjęte przez członków społeczeństwa są przestrzegane.
Tak, jakoś w konsekwencji to może wyglądać, prawda? Wracając do Jamesa Cliforda, on właśnie pokazywał, że kultury często te realnie, prawda, przez nas przebadane, często miały momenty zachwiania, upadku, rozmycia. James Clifford przyglądał się między innymi kulturom pierwszych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, pokazując, jak przez kolonializm ci ludzie na przykład tracili swoje kultury, bo byli z nich wyrzucani, choćby przez przeniesienie do rezerwatów. Natomiast równocześnie analizował, w jaki sposób albo odtwarzano dawne wzorce, albo fabrykowano nowe, po to, żeby znaleźć wspólny choćby język i wspólne zachowanie. Przed przerwą pan redaktor powiedział bardzo, myślę, ważne słowa komentujące ten film. Nie wiemy, jakby się ta historia Róży potoczyła, bo...
Gdyby państwo włoskie, państwo Watykan, gdyby cały świat przestał zwracać uwagę na Wyspę Róży.
Tak, właśnie. Co by się dalej działo? Czy zrobiłaby się z tego jedna wielka knajpa i nic więcej? Czy może byłoby to pierwsze państwo anarchistyczne? Ale jeżeli tak, to już w XIX wieku Max Stirner zwrócił uwagę na to, że w momencie, kiedy egoista robi przewrót, potrzebuje innych egoistów. Więc to zrzeszenie jest silne, bo może coś zmienić. Natomiast po tej zmianie, wedle Stirnera, egoiści powinni się rozejść. Bo jeżeli zostaną we wspólnocie, właśnie jakiejś komunie, to zaczną walczyć o dominację i szybko wróci stary, dobry porządek instytucjonalny. On może mieć już inne wartości, on może już mieć inne funkcjonowanie, ale będą normy, będą zasady, będą wzorce, czyli znowuż jeden drugiego zacznie ograniczać, coś mu narzucać. W związku z tym nie wiemy. To był pewien projekt społeczny, zrobiony bardzo spontanicznie. Tutaj ta spontaniczność też pozwala umieścić ten projekt właśnie w takim anarchistycznym dyskursie, ale nie wiemy, czy ten anarchizm by mógł dalej być tak bardzo anarchistyczny, gdyby ta wyspa kolejne 20, 30, 40 lat się rozwijała. Może dzisiaj byśmy mieli państwo mini, maleńkie, ale na przykład ze swoją walutą, ze swoim prawem, ministrami czy policjantami.
Znak zapytania. George Rosa, czyli główny bohater filmu Wyspa Róży, powtórzę, taka historia miała miejsce, wierzył i wierzy, że wystarczy wypłynąć 11 kilometrów od państwa, w którym się wychował i w którym żył, by uwolnić się od zasad. Czy wolność istnieje poza prawem?
To zależy jaka. Bo w tej myśli takiej anarchistycznej, to
czy
ale rewolucyjnej.
Czy głównemu bohaterowi o wolność chodziło? Czy rzeczywiście, a być może chciał umknąć tylko i wyłącznie przed płaceniem podatków?
Ja myślę, że tam jeszcze zranione serce dało o sobie znać.
Wątek miłosny również się tutaj pojawia.
Tak, więc tam było dużo czynników. Zresztą na szczęście nie jesteśmy tacy jednoznaczni. I czasami mówimy dużo pięknych słów, a gdzieś tam w środku wiadomo, że chodzi o coś zupełnie innego. My potrafimy nawet sami przed sobą to zakrywać. Tu jest ta wieloznaczność dobrze pokazana. Natomiast wolność jest taka figlarna, bo to wiemy już od czasów i Lutra, i Leibnica, czy Kanta, że wolność może być albo wolnością taką podporządkowującą się prawom, rozumowi, czyli nie potrzebujemy uciekać przed państwem, instytucjami, prawem, moralnością, żeby być wolnymi, bo my możemy nasze bycie w świecie potraktować jako właśnie taki wyraz wolności do przestrzegania prawa, do robienia tego, co oczekują od nas choćby inni. I to życie w tym porządku instytucjonalnym, ono bardzo dobrze się realizuje. Ono też nam daje bardzo duże pole do właśnie rozwijania tego, co nazywamy wolnością.
Kant nie był buntownikiem.
Ale mówił o wolności do, prawda? Do przestrzegania prawa, podporządkowaniu się prawu. I co ciekawe, dla Kanta to podporządkowanie się prawu rozumowemu, które jest równocześnie prawem moralnym, daje nam wolność. Dlaczego? Bo przestajemy wtedy działać wedle Kanta instynktownie jak zwierzę. Czyli on sobie wyobrażał, że dopóki nie podporządkowujemy się własnemu rozumowi, to jesteśmy zmysłowi, cieleśni i ulegamy potrzebom naszego ciała. Więc wtedy, załóżmy, no jestem zmęczona, idę spać i nieważne, co mam do zrobienia. Nieważne, czy mam jakieś obowiązki do spełnienia, czy mam iść do pracy, czy może mam się zająć dzieckiem, czy załóżmy osobą, którą się opiekuję. Więc ta wolność do, to jest takie zapanowanie nad, załóżmy, naszym lenistwem, naszą cielesnością, takimi też doraźnymi, biologicznymi potrzebami, po to, żeby zrobić coś więcej. Coś, co ma już dla Kanta ten wymiar kulturowy, etyczny, właściwy. Natomiast Kant, tak jak właśnie Leibniz czy Luther, mówił o wolności od, która jest taką ucieczką. I ona będzie miała właśnie taki posmak anarchizmu, bo niewątpliwie Kant anarchistów bałby się, zwłaszcza tych późniejszych, choćby dwudziestowiecznych, no to gdyby tak go jakoś diabelsko przerzuciło, to pewnie byłby przerażony. Bo dla Kanta wolność od jako ucieczka od obowiązku, od zastanego porządku prawnego, społecznego, moralnego, niesie w sobie bardzo dużo niebezpieczeństw, ale przede wszystkim jest takim uleganiem własnym zachciankom. Czyli tak jak choćby w tym filmie, no chcę się bawić, to się bawię. Jak nie pozwalają mi na lądzie, no to szukam przestrzeni, która będzie wolna od norm, czy stwarzam sobie taką platformę, taką wyspę, która będzie wolna od norm i bawię się na całego. Myślę, że w odbiorze takiego kantysty czy neokantysty, to co zrobił Giorgio, jest takim tak naprawdę piekłem, w którym każdy może robić co chce bez konsekwencji, bez zastanowienia się, jakie będą skutki, jak będzie potem wyglądało moje życie. Ta wolność od jako ucieczka, jako właśnie taki anarchizm jest czymś, co bardzo niepokoi ludzi o takim kantowskim nastawieniu, którzy potrafią się podporządkować, a może dostosować.
Obowiązek jest ważny, drodzy państwo. Do państwa filozofów i na Wyspę Róży wracamy za moment. Ostatnia część państwa filozofów. Wyspa Róży. Jesteśmy niedaleko włoskiej granicy. Jesteśmy na wodach neutralnych, 11 kilometrów na platformie, na wyspie, która ogłosiła niepodległość i została suwerennym, niepodległym państwem. Króciutko, bowiem Wyspa Róży zniknęła z powierzchni morza wysadzona przez włoską marynarkę, ale mit pozostał. A czasem porażka jest trwalsza niż sukces. I co pani profesor na to?
To dobre. Rzeczywiście, jak się przyjrzymy, to dużo takich porażek trwa sobie długo.
Bo czy to oznacza trochę, że człowiek jakby potrzebuje wiary, że wszystko można zacząć od nowa.
Z jednej
Jak
strony
Jak już nam się coś tam zawali, albo nam zawalą.
Tak, ale z drugiej strony to Richard Dawkins w Samolubnym genie rzucił takie piękne hasło, że istnieją oprócz genów memy. I te memy to są takie kulturowe geny. To w socjobiologii oczywiście wcześniej funkcjonowało, ale u Dawkinsa pojawia się bardzo ciekawa analiza. I on mówi, czasami geny już przestają funkcjonować. Czyli załóżmy, ktoś umiera bezpotomnie, nie przekazuje tych swoich genów, więc ta jego pula genetyczna gdzieś tam wygasła. Ale memy mogą zostać. Bo memy transmituje się nie pionowo z rodziców na dziecko, tylko tak poziomo, tak horyzontalnie. Bo to może być zbudowanie takiej wyspy.
Ale Dawkins mówi o tym, że to każdy z nas jest memiczny, że tak powiem, i wytwarza takie memy.
Tak, i odtwarza.
Te nośniki kultury, tak?
Tak, bo z jednej strony już jako dzieci uczymy się tych memów, bo nimi jesteśmy otoczeni. Czyli rytuały witania się, czy żegnania, rytuały jedzenia, spotkania, uczenia się, to są wszystko memy. Memy edukacji, memy religii, memy spotkania towarzyskiego. Natomiast oczywiście my wytwarzamy też takie memy. Czyli, prawda, Sokrates wytworzył nam memy, które po dziś dzień uczymy się, są jakąś filozofią. I tutaj ta Wyspa Róży, to ona jest takim memem. I nieważne, że już jej nie ma, bo siła jakby memu polega na tym, że ona poza tym nośnikiem fizycznym, no bo możemy właśnie zrobić taką wyspę. Ona była najpierw zaprojektowana, potem wykonana. W związku z tym miała ten realny charakter, ale przez swoją nazwę, przez to, co się tam wydarzyło, przez całą tą strukturę takiej legendy, ona stała się memem. I teraz ten mem żyje. To, że wrócono do tego konceptu, to, że pojawił się ten film w latach 2000, czyli ileś już parędziesiąt lat po wyburzeniu tej wyspy, pokazuje, że ten mem ma swoją żywotność. No i teraz wszystko od nas zależy, bo my możemy dalej zgodnie z tą legendą coś wytwarzać. Czy taki film właśnie, który państwu polecamy, czy, prawda, możemy sami teraz zastanawiać się nad możliwością założenia jakiegoś anarchistycznego państwa, czy ruchu wolnościowego.
No to pytanie, czy we współczesnym świecie jest miejsce na takie marzenia jak Wyspa Róży?
Myślę, że to się okaże, bo z jednej strony nie bez przyczyny 68 wydarzył się w takim momencie, w którym choćby kultura zachodnia osiągnęła bardzo dużą stabilizację i ekonomiczną, i społeczną, i polityczną, a z drugiej strony gdzieś tam oczywiście ten cień zimnowojenny miał swoje mocne oddziaływanie, czy w jakiś sposób modelował wiele działań, czy zachowań ówczesnych młodych ludzi. My, myślę, żyjemy teraz w trochę innych czasach geopolitycznych. W związku z tym teraz młodzi ludzie albo działają tak jak ostatnio, prawda, nasi aktywiści, czy Greta Thunberg, prawda, albo na rzecz klimatu, zresztą Greta Thunberg też i polscy aktywistki zaangażowali się w działania na rzecz Palestyny. No więc myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie trudno nam jest myśleć o tej Wyspie Róż jako o takiej utopijnej przestrzeni, do której chcemy uciec, bo za dużo dzieje się tu i teraz rzeczy, które wymagają trochę innego rodzaju zaangażowania. Ale myślę, że z drugiej strony zawsze jest w nas ta potrzeba takiej nawet mentalnej ucieczki od rzeczywistości, która nas...
Uśmiecham się, bo jest to słynne uciec w Bieszczady i mieć wszystko w nosie.
No, choćby.
No dobrze.
To takie moje choćby jest takie smutne, ekologiczne.
Bohater tego filmu mówi, nie zbudowałem raju, ale przez chwilę było pięknie.
A było. działo się. Ja myślę, że to jest drugi mit właśnie tego 68. My chyba czasami za bardzo spoglądamy na tą rewolucję kulturową, seksualną przez pryzmat tej całej takiej otoczki rozrywkowo-artystycznej. No bo mamy tą niesamowitą muzykę, mamy oczywiście te opary, trawki, czy podróż na wschód, jakieś wątki buddyjskie, czy szukania trzeciej drogi wewnętrznego oka i tak dalej. I to może nam trochę zaciemniać obraz siły rewolucji kulturowej, bo chyba najważniejsza była jednak ta siła polityczna. Bo 68 i ta rewolucja co spowodowała? Ona niesamowicie wsparła głos feministyczny. Tutaj, prawda, dochodzą kobiety do głosu. Jeszcze raz dyskutuje się kwestie choćby wolności, ale też równouprawnień, dostępu do pracy, dostępu do polityki kobiet. Tutaj pojawiają się wreszcie głosy dotyczące praw społecznych, politycznych, ekonomicznych osób ze środowisk LGBTQ+. Zresztą pierwsi politycy właśnie z tych środowisk w Stanach Zjednoczonych zaczynają w latach 70. kandydować i zyskują swoje miejsce w radach czy miast, czy już w rządzie. Gdzieś zmienia się ta struktura. Lata 70. to jest też bardzo mocne uderzenie właśnie na tej fali rewolucyjnej, wydobywanie mniejszości etnicznych, czy taka próba rozliczenia się choćby po stronie Stanów Zjednoczonych z tym kolonializmem, jaki został zadany pierwszym mieszkańcom Ameryki. I tu dzieje się naprawdę bardzo ważna sprawa, bo to jest taka droga do wolności, ale tej wolności politycznej, społecznej, osób, które wcześniej były albo w ogóle niezauważane, albo były w takim, powiedziałabym, trochę przyruchu, kokieterii dopuszczone do głosu. Bo to jest sytuacja kobiet. Choćby weźmy Friedan i mistykę kobiecości. Ona pokazuje, jak kobiety zaraz po II wojnie światowej zostały z powrotem wrzucone bardzo brutalnie do tej roli klasycznej, związanej z patriarchalną strukturą. I Friedan w Mistyce Kobiecości wskazuje, co się z tymi kobietami stało, czyli opisuje o ich depresji, nieszczęściu, jakimś poczuciu zagubienia, tylko dlatego, że odebrano im realnie wolność. One teoretycznie już miały prawa wyborcze, mogły pracować, mogły głosować, ale i tak były zmarginalizowane. Więc dochodzi do głosu nowa fala feministycznych dyskusji i to jest chyba najważniejsze. Z tego potem wyjdzie trzecia fala feminizmu, czy nasze współczesne narracje.
No to jeszcze tak na koniec, jak rozumieć gest George'a Rossi, który się wymyka i buduje tę wyspę? Czy to jest powrót do natury, czy raczej nowa forma umowy społecznej?
Ja myślę, że nowa forma umowy społecznej. Tam natury tak naprawdę nie ma, tylko jest właśnie taka próba anarchistycznego budowania społeczeństwa, gdzie najważniejsza jest spontaniczność, czy wzajemność, czy chęć bycia tam. Bo to, co jest istotą tej wyspy i tego nowo powstałego państwa, to, że ono nie jest zmuszające do bycia obywatelem. Bo w klasycznej strukturze, my rodząc się w jakimś państwie, od razu mamy narzucone obywatelstwo. Też często w wychowaniu narzuca nam się patriotyzm. Czyli jesteśmy jako w polskość, czy francuskość, czy hiszpańskość, od razu ubrani. Natomiast na Wyspie Róży ktoś przybywał i albo chciał być obywatelem, czyli mamy taki bardzo świadomy, samodzielny wybór, albo odpływał i dłużej tam nie pozostawał. To jest, myślę, tutaj istotne, więc to jest bardziej ta nowa umowa społeczna.
Kończymy Państwo filozofów byliśmy przez kilka chwil na Wyspie Róży. Profesor filozofii Anna Hinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.